ludzie się łapią na to. Ja też byłem na takiej cienkiej linii, powiedzmy.
Halo, dzień dobry panie Macieju.
Dzień dobry.
Nazywam się Aleksander Wysocki, jestem specjalistą oddziału bezpieczeństwa banku BNP Paribas. Numer mojego identyfikatora 102-701. Panie Macieju, jestem w tej chwili skontaktowany z panem w sprawie przelewu środków z pana konta na konto. W tej chwili mówimy o przelewie w wysokości 400 zł. Czy pan oczywiście dokonywał jakiś przelew, zapomniał 30 minut temu, do banku PKO Bank Polski?
To jest standardowy scenariusz oszustwa, gdzie przestępcy podają się właśnie za pracownika banku.
Małgorzata Skowrońska, młodszy aspirant w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości, zarząd w Lublinie.
Musimy tutaj na początku powiedzieć, że przeciwnika mamy naprawdę bardzo mocnego. To nie jest tylko jedna osoba, która oszukuje, dzwoni, wybiera po prostu, nie wiem, na przykład z książki telefonicznej numer i oszukam sobie dzisiaj Jana Kowalskiego, nie. To jest cała grupa zorganizowana, gdzie poszczególne osoby mają rolę, jaką mają odegrać w tym oszustwie. I zakładamy, że oni wykonują dziennie kilkaset nawet takich telefonów. Musimy też wiedzieć, że oni się szkolą, mają swoich psychologów, trenerów, uczą się socjotechniki, uczą się manipulacji. Więc oni są naprawdę bardzo dobrzy w tym.
Dostałem telefon. Na wyświetlaczu wyświetlił się numer zastrzeżony. Telefon dostałem o godzinie około 13. Byłem w pracy. Wiadomo, godzina 13 to człowiek najrzetelniej, można powiedzieć, pracuje. Wtedy trzeba się skupić na pracy i z tej pracy o tej 13 zostałem tak jakby wyrwany. Odebrałem ten telefon, no i usłyszałem męski głos i pan przedstawił się Filip Dąbrowski, specjalista z działu bezpieczeństwa Narodowego Banku Polskiego. Pierwsze pytanie, jakie mi zadali, to, że w ciągu godziny zostaną wypłacone na moje dane pieniądze, pożyczka. Tak jak ja usłyszałem, że 60 tysięcy, no to od razu to wpływa na wyobraźnię człowieka, co się dzieje. Pan nie kazał się rozłączać, pytał, czy gdzieś nie mogły moje dane wyciec.
I jak się po prostu trafi jakaś osoba, która da się zmanipulować, no to dla nich to jest bardzo duży zysk. Nawet żeby się oszukała jedna tylko osoba, ale jak będą mieli ten zysk, nie wiem, załóżmy 100 tysięcy, czy tak jak tutaj było w przypadku tego pana 60 tysięcy, no to taka dniówka, możemy tak powiedzieć, prawda? Całkiem niezła. I tutaj nawet jakbyśmy mieli najlepsze zabezpieczenia na naszych kontach bankowych, czy kontach na social mediach, czy w jakichkolwiek innych miejscach, musimy pamiętać, że niestety najsłabszym ogniwem zawsze jest człowiek. Oni wykorzystują tę sytuację, kiedy mamy słabszy dzień, jesteśmy zajęci, tak jak u tego pana był telefon o 13, gdzie on był w ferworze swojej pracy. I to jest zazwyczaj taka godzina, gdzie my jesteśmy właśnie w trakcie pracy, albo jesteśmy tuż zaraz po pracy. A dla nich też jest super, kiedy w tle słyszą dzieci. Wtedy się bardziej podkręcają cyberprzestępcy, no bo wiedzą, że jeśli słyszą mamo, mamo, jedno dziecko nas ciągnie za prawą rękę, drugą za lewą, a w międzyczasie jeszcze musimy rozmawiać z kimś przez telefon i ktoś nam właśnie informuje, że na nasze dane ktoś zaciągnął pożyczkę czy też kredyt. No to każdy w takiej sytuacji jest zakłopotany i myśli, kurczę, co się stało, jakie pieniądze. Więc ta manipulacja, socjotechnika, wywoływanie u nas silnych emocji, to jest podstawa i to jest właśnie cel, który chcą osiągnąć cyberprzestępcy.
Jak wpadli na to, że ktoś próbuje na moje dane kredyt wziąć tym sposobem, że nie pasowały im tak jakby część danych w dokumentach. Bo przecież nie jestem singlem, bo przecież nie zarabiam 15 tysięcy złotych. Ja mówię, no tak. Później pytanie zadane przez nich. Czy na przykład dane czy nie mogły wyciec gdzieś w pracy? Ja się oczywiście zastanowiłem i sobie przypomniałem, że kilka dni wcześniej podpisywałem akt notarialny na zakup działki. To też dało mi do myślenia, że może coś nie tak było u notariusza, może tą pożyczkę, którą wziąłem na zakup działki, może też jakiś błąd gdzieś był w podpisywaniu dokumentów. Też dzień przed tą sytuacją podpisywałem profilem zaufanym dokumenty. Też zastanawiałem się, czy może jakiś plik źle podpisałem i komuś moje dane udostępniłem.
To chodzi o to, że oni zadają takie pytania też sugerujące. Tu były pytania, no przecież pan nie jest kawalerem, tak? I nie zarabia pan 15 tysięcy tam miesięcznie. Było podczas tej rozmowy, co on mówi, no tak, no ja mam żonę, więc sami mówimy różne informacje. Często podczas takich oszustw nawet sobie nie zdajemy sprawy, ile informacji im przekazujemy. Przekazujemy nasze dane, dane bardzo wrażliwe. Przekazujemy informacje, tak jak imiona naszych dzieci, czy nazwiska panieńskie naszych rodziców, bo podczas rozmowy wyłudzają od nas te informacje, ale oni potrafią z nas te informacje wyciągnąć.
W międzyczasie jeszcze, jak rozmowa trwała, dostałem dwa SMS-y. Najpierw na potwierdzenie, że rozmowę prowadzi ze mną specjalista Filip Dąbrowski, dostałem takiego SMS-a. Szanowny kliencie, obecnie prowadzi rozmowę telefoniczną starszy specjalista działu bezpieczeństwa Filip Dąbrowski, ID pracownika 210 845 00. A wcześniej dostałem SMS-a, też podpisany w tytule Narodowy Bank Polski, tak jakby na potwierdzenie, że ktoś próbuje wyłudzić pieniądze, że ktoś próbuje za mnie wziąć pożyczkę, to właśnie dostałem takiego SMS-a. Szanowny kliencie, informujemy, że wniosek o pożyczkę numer 375-179 został pozytywnie rozpatrzony. Kwota 59 tysięcy złotych zostanie przelana na rachunek PL 89-1090 gwiazdki i końcówka rachunku 1250 w ciągu 30 minut. Pozdrawiamy. Więc te SMS-y też dużo dały mi do myślenia, że ktoś próbuje na mój rachunek wziąć tą pożyczkę. Nie?
NBP, bo widzę, że tak, jest w NBP. Tytule NBP. A jak się to jakoś można rozwinąć? Co to za numer w ogóle?
Nie można tego rozwinąć. Nie wiem, czy te SMS-y nie zostały wysłane z jakiejś bramki internetowej, bo nie ma szczegółowych informacji o tych SMS-ach.
Często dochodzi do tego, że wysyłają nam fałszywą legitymację SMS-em, potwierdzając, że tak, to ja z danego banku. I to ma znowu nas wprowadzić błąd, że patrzymy, kurczę, no to faktycznie dzwoni do nas pracownik banku. Musimy też zwrócić uwagę na to, że jeśli otwieramy tego SMS-a, tak jak tutaj również w tym przypadku była informacja, że jest to NBP Bank. No właśnie, i doszło do spoofingu. To jest bardzo proste, bo przez zwykłą bramkę internetową możemy wysłać takiego SMS-a i podać się właśnie za bank, czy też za inną instytucję. Na tym etapie już można by było dalej nie kontynuować rozmowy i zadzwonić do swojego banku, czy po prostu podjechać do banku i zapytać się, czy doszło do włamania na moje konto, bo miałem taki i taki telefon. Wtedy już byśmy mieli informację od pracownika banku, gdzie to ja wykonałam ten telefon, czyli wbiłam ten numer do mojego banku i miałabym pewność, że do takiego włamania nie doszło. Natomiast często się tak zdarza właśnie, że osoby dalej kontynuują tą rozmowę, bo chcą się dowiedzieć, czy doszło do jakiegoś włamania, czy też nie, a oni to jak najbardziej wykorzystują i manipulują nami coraz bardziej.
Ten niby pracownik Narodowego Banku Polskiego ciągle nie kazał mi się rozłączać, ciągle prosił mnie o nieprzerywanie. Coś mi, że tak powiem, nie pasowało. Ciągle coś mi nie pasowało w jego głosie, bo ta rozmowa ciągle trwała. Ja chciałem się rozłączyć i powiedzieć, że zaraz sprawdzę, czy naprawdę coś się w tym moim banku dzieje. No to powiedział, że jest prawdopodobieństwo duże, że tak naprawdę ten kredyt, tą pożyczkę na mnie może wziąć pracownik banku. Dlatego, żebym się nie rozłączał, żebym nie dzwonił do banku swojego, bo sam zgłoszę tą osobę, która chce wziąć ten kredyt. W momencie, kiedy powiedziałem, że coś mi tu nie pasuje, pan powiedział, że swojego przełożonego da do telefonu i usłyszałem akcent ukraiński. Zapytałem, co mogę zrobić? Czy sprawę zgłosić na policję? On mówi, że nie, że policja też może być w to wciągnięta. I zapytałem, no to jak mogę z tego wybrnąć? I oni powiedzieli, że, znaczy on powiedział, ten niby przełożony tego pierwszego rozmówcy, że muszę ja wyciągnąć 60 tysięcy, znaczy wziąć muszę pożyczki, żeby sprawdzić tak jakby wiarygodność tych dokumentów. Też oni muszą przypuścić tak jakby pieniądze w banku nominały przez maszynę i wtedy ta pożyczka będzie głównym dowodem w sprawie.
Jak wygląda to przełączanie? To tak jakbyśmy teraz, jak siedzę obok pani, podałabym pani mój telefon i pani po prostu by przejęła słuchawkę i podała się za moją przełożoną. To na tej zasadzie wygląda w tych oszustwach na pracownika banku czy na wypadek i rozmowa zostaje przełączana do policjanta, do prokuratora, później adwokat niby naszego poszkodowanego, więc to polega na tym, że ktoś sobie przekazuje telefon z ręki do ręki i podaje się za tą osobę i w tej sytuacji było na pewno tak samo. Jeśli chodzi o ten akcent, tu najczęściej sprawcami są właśnie obywatele Ukrainy. Zatrzymaliśmy też jakiś czas temu takie call center, które właśnie działało na terenie Ukrainy. Osoby po prostu przychodziły sobie z teczką. Wyglądało identycznie jak typowe call center, jak tutaj u nas w Polsce widzimy w sieciach telekomunikacyjnych na przykład. Każdy sobie ze swoim laptopem przychodził obok siebie i każdy prowadził rozmowę, właśnie oszukiwał osoby w ten sposób. Te osoby też działają na takiej zasadzie korporacji, tylko bez zasad. Oni zawsze będą krok przed nami. Z uwagi na to, że oni działają bez prawa. My, żeby wykonać jakieś czynności, musimy wiele dokumentacji sporządzić i to musi być w ramach obowiązującego prawa. Natomiast oni nie. Oni się rekrutują, mają swoje osoby, które prowadzą HR-y i już dochodzi nawet do tego, że grupy przestępcze rywalizują między sobą, żeby pozyskać jakieś osoby na stanowisko, na przykład menadżera albo na stanowisko doradcy, czy też na stanowisko takiego konsultanta call center. Kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, pojawiło się nawet takie ogłoszenie, że będziesz pracował w bunkrze, możesz tam zamieszkać razem ze swoją rodziną. Więc to miało być takie jakby zachęcające do podjęcia tej pracy. Całe to podziemie cyberprzestępców, to na jakim to jest poziomie, to czasem po prostu mnie to przeraża.
To są informatycy, psychologowie. Kim są ci ludzie?
Zazwyczaj oni nie mają takiego wykształcenia. Po prostu nabywają tych umiejętności podczas wykonywania tych zadań.
Nie, nie przekazywałem ani numeru dowodu, ani PESEL.
W tej chwili wyjaśnię panu bardziej szczegółowo, co aktualnie dzieje się na pana koncie.
Dobrze.
Chciałbym zacząć od tego, że dzisiaj nasz robotyzowany system bankowy odnotował wejście na konto internetowe pana miejscowości Sopot. Chociaż ja widzę, że pan loguje się do bankowości z Lublinu.
W Sopocie? W Sopocie ktoś się logował?
Dzwoniłem się z pracy, nikomu nic nie mówiłem, bo w międzyczasie rozmówca powiedział, że nie mogę nic mówić, bo jest ustawa o bankowości, gdzie wyraźnie jest powiedziane, że za ujawnienie informacji takich bankowych grozi kara do 3 lat lub grzywna do 1 000 000 zł. Tylko później już po wszystkim się okazało, że ta ustawa dotyczy pracowników banku, a nie klientów. I zwolniłem się z pracy, chciałem sprawdzić, co się dzieje w moim banku. Z rozmówcą się nie rozłączałem. Prowadziłem samochód jedną ręką, gdzie do swojego banku z pracy mam prawie 30 kilometrów. cały czas byłem w kontakcie z rozmówcą. Jeszcze jak jechałem samochodem, zapytałem, na czym będzie właśnie polegała ta cała procedura wzięcia tego kredytu. On powiedział mi, że pan weźmie ten kredyt i żebyśmy mogli sprawdzić nominały banknotów, będzie musiał pan wrzucić całą sumę, czyli tych 60 tysięcy do wrzutki przy Narodowym Banku Polskim w Lublinie. I to też mi dało do myślenia, ja dorosły człowiek, że jak 60 tysięcy, nie wiadomo komu, nie wiadomo gdzie, po prostu przekażę, wrzucę tak bez niczego, prawda?
To jest właśnie kolejny etap tego przestępstwa, gdzie my powinniśmy wziąć pożyczkę, bo tak, ktoś wziął na nas 60 tysięcy złotych i teraz oni nam radzą, że teraz my musimy wziąć 60 tysięcy złotych i wypłacić te pieniądze z banku. Oczywiście nie mówić pracownikowi banku absolutnie i nie rozłączać się jednocześnie. Mamy być na telefonie, żeby oni kontrolowali całą sytuację. Nie mówić pracownikowi banku, po co mi te pieniądze, mam po prostu je otrzymać, a następnie wpłacić do wpłatomatu na podany przez nich rachunek bankowy. Często mówią, że ten rachunek bankowy to jest taki techniczny rachunek bankowy, bezpieczny rachunek bankowy, gdzie my przytrzymamy panu te pieniądze na tym koncie i one będą zabezpieczone do wyjaśnienia sprawy. A tutaj jeszcze oni muszą banknoty przepuścić przez maszynę i zapisać numery banknotów, że to będzie dowód w sprawie, prawda? No to brzmi to... Na szczęście tutaj już pan Tomek zrozumiał, że to już jest na pewno oszustwo. Natomiast jest wiele osób, które dalej są zmanipulowane i faktycznie wypłacają te pieniądze i wpłacają. Kiedyś na terenie Lublina była taka właśnie sytuacja, kiedy mąż nie mógł się dodzwonić do żony, a zobaczył, że została wypłacona duża gotówka z konta i poinformował policjantów, że ma problem, żona ma cały czas zajęta, podejrzewa, że jest w trakcie oszustwa, więc pomogliśmy temu panu, ustaliliśmy, gdzie ta kobieta teraz się znajduje i ona już była z wypłaconymi pieniędzmi właśnie przy wpłatomacie. To było dosłownie kilka sekund, minut przed tym, żeby ona wpłaciła do wpłatomatu.
On miał chyba cały czas nadzieję, że ten kredyt wezmę, te 60 tysięcy. A ja, jak usłyszałem ten akcent ukraiński, zadałem rozmówcy właśnie pytanie. To mówię, w Narodowym Banku Polskim, w Wydziale Bezpieczeństwa pracuje obywatel Ukrainy. On się strasznie oburzył, przeklinał i to mi, że tak powiem, rozjaśniło umysł.
I tutaj już pan Tomasz przekonał się doskonale, kiedy wspomniał o tym akcencie, jak usłyszał, że po drugiej stronie słuchawcy jest osoba, która jest bardzo niekulturalna, zaczyna przeklinać i krzyczeć. I to jest bardzo często. Jak rozmawiałyśmy z osobami pokrzywdzonymi, to w chwili zawahania, kiedy ktoś mówi, że oj, chyba to jakieś oszustwo, nie jestem pewny, albo nie jestem pewna, czy to jest prawda, to zaraz ta druga osoba właśnie po drugiej stronie telefonu krzyczy, że proszę panią, to pani są pieniądze, to pani powinno zależeć, to nie są moje pieniądze, ja chcę pani pomóc. Myślę, że jakby nie przesadził już tymi przekleństwami, mógłby pan Tomek dalej myśleć, że faktycznie ci pracownicy banku chcą pomóc. Natomiast tutaj już doszło do takiego, można powiedzieć, przegięcia, albo już takiego przesadzenia, więc tutaj już był pewny, prawda, że który pracownik banku już zachowuje się w ten sposób.
Nie wiem, czy sygnał telefonu nie był zakłócany, bo cały czas były problemy, sygnał był przerywany, jakieś szumy były, więc też nie wiem, czy to nie było działanie specjalne, żebym bardziej skupił się na tym, co on do mnie mówi. Też nie wiem, czy w jaki sposób, nie wiem, mój telefon, ja nie byłem śledzony, bo jak dojechałem do Lubartowa, bo z Lubartowa jestem i tam mam swój bank, na trasie, jak się jedzie do centrum, najpierw się mija komendę policji, a później dopiero mój bank. I tak sobie, oczywiście nie mówiłem rozmówcy mojego planu, wymyśliłem, że zajadę na komendę policji i będę na głośno mówiącym i niech słyszą, co się dzieje. I w momencie, kiedy wszedłem na posterunek, po prostu rozłączył się ten niby pracownik banku.
z tego, co wynikało z tej rozmowy, nie wchodził w żadne linki, nie ściągał żadnych aplikacji, nie doszło jeszcze do tego etapu, aczkolwiek by mogło do tego dojść i mógłby zostać do tego namówiony. Natomiast tu, jeśli chodzi o taką łączność, co mówił, że troszkę przerywało, mogło to wynikać na przykład z tego, że to był telefon z innego kraju, z innego państwa. Może faktycznie coś było nie tak z tym połączeniem, a często też robią w ten sposób, żeby to było takie uczucie, że faktycznie ktoś do mnie dzwoni z call center, żeby były jakieś szumy, rozmowy w tle, żeby to nie było pusty taki głos, który do mnie mówi, tylko coś jeszcze takiego, żeby mnie trochę wyprowadzało z równowagi, żebym nie potrafiła się skupić. Specjalnie tak wprowadzają tą osobę w błąd i takie poczucie zagubienia, żeby ta osoba nie potrafiła się skupić. No i oczywiście bombardowanie różnymi tematami i różnymi pytaniami podczas rozmowy.
Po wyjściu z komendy udałem się do banku, żeby sprawdzić, czy nie było jakichś tam ruchów na moim koncie. No i pani w banku stwierdziła, że sprawdziła, żadnych ruchów na moim koncie nie było. Żadne dokumenty też nie były, że tak powiem, złożone. I stwierdziła, że w sumie razem stwierdziliśmy, że po prostu była próba oszustwa, wyłudzenia pieniędzy w taki właśnie sposób. Chciałem zgłosić sprawę na policję. Policja tej sprawy nie przyjęła, bo stwierdziła, że takich spraw to oni mają tysiące właśnie prób oszustw. Trochę to dziwne, bo powinni przynajmniej gdzieś tam odnotować i nie wiem, do mediów przekazywać takie informacje, że było na terenie powiatu lubartowskiego 15 prób oszustwa, nie wiem, na pracownika banku, na pracownika policji czy jeszcze coś. I wtedy by to trafiało do umysłu wszystkich, prawda? Panie Piotrze, pan do Pawła, nie?
Tak.
Może pan wcześniej. Tylko dobra, ja Pawłowi...
To pan się za... Będzie trwała, nie?
Do 21 on ma.
Ciężko mi jest też powiedzieć właściwie, jak ta rozmowa została przeprowadzona, bo nie było mnie tam. Natomiast w przypadku dokonania nikt nie jest odsyłany, tylko zawsze jest to zawiadomienie przyjmowane. W przypadku próby oszustwa, czyli nie doszło do tego dokonania, te wszystkie informacje są przekazywane profilaktykom, którzy są w danej jednostce, czy też rzecznikom prasowym z danej jednostki i oni mają zadanie i tak się to odbywa, że podczas różnych spotkań z różnymi grupami społecznymi informują, że były próby oszustwa na tym terenie, ale też i wstawiają takie informacje w social media, czy też na strony internetowe i informują, że proszę uważać, są próby i może ktoś zostać oszukany.
Mhm, czyli to też jest ważne, żeby no właśnie zgłaszać?
Jeśli nie doszło do, nic nie straciliśmy, nie daliśmy się oszukać, to nic nie szkodzi podejść do najbliższej jednostki i poinformować, że była taka próba, ktoś chciał ode mnie wyłudzić pieniądze. Wtedy taka informacja, każda informacja jest dla nas cenna, bo za chwilę może przyjść osoba, która została oszukana właśnie w ten sam sposób i będziemy przyjmować od niej zawiadomienie, więc warto podejść, porozmawiać z kimś, pokazać, czy był numer, z jakiego ewentualnie ktoś się z nami kontaktował, jak to wyglądało.
Jeżeli mi, człowiekowi przed 50, coś takiego się trafiło i był krok od, że tak powiem, zrobienia mnie, to ludzie w podeszłym wieku, chorzy, samotni, nie dziwię się, że dają się tak zmanipulować, że przekazują duże sumy pieniędzy. Tak mi po prostu zrobili wodę z mózgu, że dałem się podejść. Nikt bym nie przypuszczał, że mogę się tak wrobić. Dobrze, że wszystko dobrze się skończyło, ale kupę nerwów straciłem. Po rozmowie z żoną już wiem, że jakbym miał drugi raz taką sytuację, pierwsze co, to trzeba wykonać telefon do rodziny, żeby rodzina sprawdziła, czy coś się nie dzieje z naszymi pieniędzmi. Pierwsze co, to po prostu trzeba zwrócić się do zaufanej osoby.
Ile to trwało od momentu, kiedy pan odebrał telefon?
To trwało 2 godziny. Ta rozmowa. 2 godziny.
Rozmowa jego trwała 2 godziny. O czym oni gadali? Tak sobie możemy teraz siąść i pomyśleć, o czym oni 2 godziny rozmawiali, ale właśnie jesteśmy bombardowani różnymi informacjami. różnymi pytaniami i czasem nie zdajemy sobie sprawy nawet, co mogliśmy przekazać podczas tej rozmowy. Jesteśmy tylko ludźmi. Każdy może mieć słaby dzień, każdy może się źle czuć, może mieć inne zadania, jakieś kłopoty, problemy. I to jest wykorzystanie właśnie tej sytuacji, gdzie jesteśmy w tym takim dołku albo w jakimś takim słabszym dniu.
Już sekundkę, pobrało mi się, otwieram folder i co, mam zainstalować to?
Tak, wciśnie pan.
Okej, okay, instaluje się.
Jaka się informacja się panu wyświetla?
Informacja mi się, proszę pana, wyświetla taka, że po pierwsze Deutsche Bank w Polsce nie istnieje, po drugie zadzwonił się pan do policjanta i nie dała się panu próba oszustwa.
Ja zgłaszam tą sprawę bezpośrednio do organu cyberpolicji, więc proszę oczekiwać w takim razie tutaj na kontakt ze strony policji. Ja nie chcę kontynuować rozmowę z pana ze względu tutaj...
A mogę na numer służbowy do mnie zadzwonić? Bo ja z chęcią podam numer służbowy, wie pan, na komendę, w której pracuję.